zauważyłam, że podchodzili do ciebie ludzie z rodzicami, z mamami, z tatusiami i mówili, to jest mój tata, to jest moja mama, słuchamy cię całą rodziną, towarzyszysz nam w salonie, w sypialni, w innych miejscach. Historią udaje ci się skutecznie zarażać międzypokoleniowo. To wielki talent.
To wielka radość przede wszystkim, jak przychodzą różne pokolenia i czasem faktycznie to jest tak, że rodzice pokazali dzieciom historię bez cenzury, albo odwrotnie, dzieci rodzicom i czasem ta zajawka zaczęła się na przykład od książek, czasem w większości jednak przypadków od materiałów wideo, które razem z ekipą robimy, ale tak, to jest zawsze niesamowicie budujące, jak historia jest pasją już całych rodzin i historia bez cenzury albo w tym może uczestniczyć, albo wręcz się przyczyniła do tego, że jedno pokolenie z drugim ma kolejny temat do wspólnych rozmów. To jest super.
Podczas dni otwartych uniwersytetu było bardzo dużo przyszłych studentów, maturzystów, którzy podchodzili do ciebie i dziękowali ci za to, że dzięki tobie zdali egzamin, że dzięki tobie zainteresowali się historią. Ja się bardzo wzruszyłam. Takie chwile cieszą twórcę internetowego.
Oczywiście, że tak. To dobry moment, żeby podkreślić, że historii bez cenzury nie tworzę sam. To jest cała ekipa ludzi wspaniałych i mocno zaangażowanych w HBC, więc to jest jakby sukces nas wszystkich i nas wszystkich tak samo cieszy. Oczywiście to jest bardzo wzruszające i motywuje tylko do dalszej roboty.
Ty cierpliwie przez godzinę, a nawet dłużej podpisywałeś kartki, karteczki, nawet podpis elektroniczny, robiłeś zdjęcia ze swoimi fanami, ale również podpisywałeś swoje książki. Ile to już pozycji masz na swoim koncie, które pięknie mówią o historii, ale bez patosu?
7. 7 książek póki co. Czy będą kolejne, czas pokaże, ale bardzo mnie cieszy, że te książki sprawiają radość, dają wiedzę, a przynajmniej bawią, a najczęściej jedno i drugie. Taki był dokładnie koncept, żeby książki były poszerzeniem historii bez cenzury w materiałach wideo. Tam nie trzeba się bawić w ograniczenia czasowe, więc korzystam z tego z całą bezczelnością, pisząc je.
Z całą bezczelnością też opowiadasz o historii na swoim kanale bez niepotrzebnego patosu.
Tak, przy czym niech ktoś, kto historii bez cenzury nie zna, nie pomyśli, że osią całej naszej narracji jest jajcowanie na siłę, robienie sobie żartów, bo nie ze wszystkiego wypada żartować. O wszystkim można opowiedzieć w sposób ciekawy, natomiast żartowanie jest jedną z form. Żartowanie o Holokauście, o tragediach kobiet, na przykład podczas wojny, jest w ogóle niedopuszczalne i tego nie robimy. Niemniej jednak zawsze staramy się nie mówić o tym w sposób nudny, chociażby opowiadając anegdoty, które nie zawsze bawią, ale zawsze staramy się dobrać takie, które robią wrażenie. Nie w poszukiwaniu taniej sensacji, tylko właśnie, żeby miało to przełożenie na później wiedzę.
Poznałeś receptę na opowiadanie o faktach historycznych, często też trudnych, w ciekawy sposób?
Nie wiem, czy taka recepta, czy taki niezawodny środek jest. Na pewno kluczowe jest to, że niesamowicie lubię historię sam, bardzo lubię opowiadać ciekawe historie i natrafiłem na ludzi, z którymi przyszło mi pracować, którzy podchodzą do tego w taki sam sposób, że o historii nie trzeba koniecznie mówić na kolanach, bo to historia, tylko można z niej wyciągać wnioski, ale też po prostu bawić się tymi wszystkimi niesamowitymi rzeczami, które się w dziejach wydarzyły.
Jak nie zasnąć zatem na lekcjach historii, jak przygotować się, by później być studentem na przykład kierunku związanego głównie z historią, takiego jak prawo czy ekonomia?
Jak przygotować się do historii? Wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla nauczycieli, bo poznałem naprawdę wielu rewelacyjnych nauczycieli historii i oni potrafią zarazić taką pasją do historii i to często w zupełności wystarcza, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że historia w lwiej części to też te wydarzenia, które w podręcznikach się nie wydarzyły. To nie tylko traktaty pokojowe, bitwy, gdzie są rozrysowane prostokąty oznaczające różne oddziały wojska, to również seks i pieniądze, które nieraz miały nieporównywalnie większy wpływ na finalne kształty granic nawet. Weźmy przecież relacje Katarzyny II i Poniatowskiego.
Na koniec zapytam o wrażenia z kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Jest ekstra! Tym bardziej, że byłem tutaj już wczoraj, żeby zrobić rekonesans i jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Słyszałem dużo o kampusie waszym i naprawdę nie są to rzeczy przesadzone. Byłem już tutaj w takim razie na prelekcji, byłem już tutaj poprzechadzać się po kampusie. Do odhaczenia mam jeszcze juwenalia. Juvenalia, bo słyszałem, że też są ekstra.
Juvenalia nie tylko, a kiedy odcinek o Koperniku w Olsztynie albo o samym Olsztynie, bo te pytanie musi paść z moich ust, gdyż nasi radiosłuchacze z pewnością czekają na taki właśnie odcinek. Masz w planach?
Chwilowo takich planów nie ma. Wydaje mi się, że szybciej z tych dwóch jest szansa na odcinek około olsztyński. Zresztą byłem o niego pytany kilka razy przy podpisywaniu rzeczy. Jedna z dziewczyn nawet sugerowała mi niektóre rzeczy, no bo przyznam, że to nie tak, że jestem absolutnym specem z historii Olsztyna, ale bardzo chętnie ją zgłębię, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc kto wie, na pewno nie mówimy stanowczego nie, zwłaszcza jak robi się pogoda, lubimy sobie wyjechać w plener, więc życzyłbym sobie, żeby wcześniej czy później był to Olsztyn.
Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i do zobaczenia i do usłyszenia, mam nadzieję, w odcinku poświęconym Olsztynowi.
Wielkie dzięki.